Stolica była wtedy miastem zamkniętym, bez stałego meldunku nie można było funkcjonować. Na początku lat 50. ubiegłego stulecia przyrost ludności rocznie wynosił około 45 tysięcy do 60 tysięcy osób, wobec 41 tysięcy nowych mieszkań oddanych w latach 1950-55. Postanowiono wprowadzić ograniczenie meldunkowe. Zezwolono jedynie stałym mieszkańcom Warszawy na zameldowanie ich współmałżonków. Umożliwiono to także znakomitym uczonym, wybitnym specjalistom. Kowalikowi pomógł niewidomy śpiewak Ryszard Gruszczyński. Zameldował Edwina we własnym mieszkaniu. Po jakimś czasie pianista otrzymał własne lokum na Nowym Mieście. Dwa dni po przeprowadzce odwiedziła go siostra Monika. Danuta Kowalik. W mieszkaniu znajdował się tylko fortepian przywieziony z Łodzi i kartonowe pudła. Dostojny gość nawet nie miał na czym usiąść. Siostra rozejrzała się i położyła na parapecie skromniutki franciszkański krzyż, po prostu dwa krzyżujące się brązowe drewienka. Powiedziała też kilka dobrych, życzliwych słów budzących wiarę i nadzieję. Krzyż jeszcze tego samego dnia został zawieszony na reprezentacyjnym miejscu nowego mieszkania. I właściwie ten dar siostry Moniki wzbudził w Edwinie zainteresowanie krzyżem zarówno w znaczeniu religijno-filozoficznym, jako symbol cierpienia i zwycięstwa, jak i w zakresie formy artystycznej. I tak narodził się pomysł zbierania krzyży. Dziś jest ich kilkadziesiąt. Każdy ma swoją historię. Wiszą w domu państwa Kowalików na drewnianej tablicy o wymiarach 1,5 na 1,5 metra. Niektóre stoją na małej półce pod nią. Danuta Kowalik potrafi o każdym pięknie opowiadać, cierpliwie i barwnie. Dokładnie je też opisała. Danuta Kowalik. Tutaj krzyż z Majorki. Wiąże się z koncertem Edwina w klasztorze Kartuzów, gdzie przybywał i tworzył Chopin. Jest metalowy, nieduży, o wszystkich czarnych ramionach równych, lekko zwężających się ku środkowi. Charakterystyczny krzyż jerozolimski, też równoramienny, niewielki, z łańcuszkiem do zawieszenia, pięknie ozdobiony elementami z czerwonej i ciemnoniebieskiej emalii. Przywiózł go serdeczny przyjaciel Edwina z lat szkolnych i studenckich, który jako ceniony lekarz opiekował się zdrowiem polskich biskupów i księży podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Było to w czasach, kiedy w naszej ówczesnej rzeczywistości taka podróż była dla zwykłego śmiertelnika po prostu nieosiągalna, więc znaczenie upominku wzrastało. W latach następnych, kiedy zorganizowanie wyjazdów było łatwiejsze, przybywały inne, często egzotyczne krzyże. Z Meksyku, z bawolej kości, z pięknie wyrzeźbioną postacią Chrystusa, z drzewa sandałowego z Indii. Jest też mosiężny, prawosławny krzyż, kupiony na targu staroci na warszawskim Mariensztacie. Z charakterystycznymi poprzeczkami i z płasko uformowaną postacią Chrystusa ukrzyżowanego oraz z delikatną ornamentacją. Leżał między starym żelazkiem, połamanym lichtarzem i podobnymi rupieciami. Edwina urzekł kształt oraz dość duży ciężar krzyża w proporcji do jego wielkości, opisuje Danuta Kowalik. Jest krzyż zwany też kluczem Nilu. W starożytnym Egipcie był powszechnie występującym symbolem życia. Są jeszcze inne z Austrii, sanktuarium Maria Cel z Ameryki, na którym Chrystus nie jest ukrzyżowany, lecz zmartwychwstały i błogosławiący. Krzyż z Asyżu, z Katynia, maleńki z nieokorowanej gałązki sosnowej, z Mińska, dwa z Grecji. Jeden z nich jest maleńki, ceramiczny, ze świętej góry Athos na Półwyspie Chalcedyckim, z klasztoru, do którego wstęp mają tylko mężczyźni. Drugi z miasteczka Joannina. Wypatrzyłam ten krzyżyk na straganie ślusarza wśród starych śrub i gwoździ. Edwin się nim zachwycił. Zaczęły się targi, a brak porozumienia językowego dodawał temu szczególnego kolorytu. Nie mieliśmy drachm, gdyż wyjeżdżaliśmy już z Grecji. Jugosłowiańskie bony turystyczne nie interesowały sprzedawcy, polskie złotówki też nie. Łaskawszym okiem spojrzał na drobne monety węgierskie i bułgarskie, ale nie mieliśmy ich wiele. Był nieustępliwy, honor mu nie pozwalał obniżyć cen zbyt wiele, ale widać było, że mu się podobamy i że jest zadowolony z naszego zainteresowania. Jednak ciągle przecząco kręcił głową. Wreszcie Edwin odpiął dewiskę od swojego kieszonkowego zegarka i położył na straganie. Sprzedawca zaśmiał się głośno, z brzękiem zagarnął pieniądze, odsunął dewiskę i klepiąc Edwina kordialnie po plecach, podał mu do rąk krzyżyk. Najwięcej jest krzyży polskich. Ludowe, dwa podhalańskie z jeleniem, fajansowy, malowany w kwiatki, kupiony na odpuście w okolicach Włocławka, dwa skórzane, dwa z gwoździ, znalezione w kuźni na Lubelszczyźnie. Zdarzało się, że odwiedzający nas, nieraz całkiem przypadkowi ludzie, dawali kolejny krzyż. Tak właśnie trafił do zbioru krzyżyk z datą 23 czerwca 1948 roku, wykonany ze szczoteczki do zębów przez więzionego na Rakowieckiej Akowca, który został stracony. Tę pamiątkę ofiarowała nam pani Wanda, żona tego człowieka. Pragnę opowiedzieć jeszcze o dwóch krzyżach, ale niezwykłych. Pierwszy jest tak duży, że zawisnął obok tablicy. Wykonała go nasza przyjaciółka Krystyna Kozyra. Poświęcony został matce Elżbiecie Czackiej. Nie ma na nim postaci Chrystusa, natomiast wzdłuż pionowej belki uformowana jest bardzo plastycznie klęcząca zakonnica, która jakby przenika przez krzyż, łączy się z nim i tworzy jedność. Na lewym poprzecznym ramieniu widnieje napis „Przez krzyż do nieba”. Na prawym ten sam tekst w brajlu. Oryginał ulepiony został z gliny. Edwin otrzymał odlew z patynowanego gipsu. Drugi, najcenniejszy ze wszystkich. Na początku lat 70. Edwin został zaproszony na spotkanie artystów z prymasem Wyszyńskim. Spotkanie odbywało się w niedzielny poranek na ulicy Miodowej. Przybyło kilkudziesięciu artystów. W pałacowej kaplicy prymas Wyszyński odprawił mszę i wygłosił piękną homilię. Potem zaprosił wszystkich na śniadanie. Przeszliśmy rozległymi korytarzami w stronę refektarza, a tam w progu stał prymas, już bez szat liturgicznych, w zwykłej czarnej sutannie. Witał każdego wchodzącego i zamieniał z nim kilka słów. Wreszcie nadeszła nasza kolej, a mój mąż nie zdążył jeszcze wypowiedzieć swojego nazwiska, gdy prymas przytulił go serdecznie i powiedział: „Ty, Edwinku, nie musisz się przedstawiać. Przecież byłeś w szkole w Laskach moim najlepszym biblistą i gorliwym dyskutantem. Wprawdzie wtedy byłeś bardziej gotycki, a teraz jesteś bardziej barokowy, ale poznam cię wszędzie”. W czasie śniadania prymas przysiadał się do swoich gości. Zachowały się ich wspólne zdjęcia. Na nim Edwin Kowalik, Danuta Kowalik i prymas Tysiąclecia, który serdecznym gestem otacza ramiona Edwina Kowalika. Danuta Kowalik pytał o rodzinę, pracę, plany artystyczne, o wszelkie zainteresowania. W trakcie takiej rozmowy Edwin wspomniał, że zbiera krzyże, ale prymas nie zareagował, a po chwili podszedł do następnych gości. A potem wszyscy przeszliśmy do salonu, gdzie rozmaici artyści prezentowali swoje najciekawsze występy. Nie zapomnę radosnego uśmiechu prymasa, gdy ubrana w granatowy, nobliwy kostium pani zdjęła żakiet, wyciągnęła z torebki marynarski kołnierz, narzuciła go na białą bluzkę i w jednej chwili stała się uczennicą, słynną marszelówną do tablicy z podwieczorku przy mikrofonie. A kiedy niezrównany Jaremas Stępowski przekrzywił krawat, założył kraciastą czapkę i stojąc na jednej nodze w rzekomym tramwaju, przewoził za pazuchą moczącego się szczeniaka i kłócił się z wyimaginowanym współpasażerem, rozbawił prymasa tak, że ten poważny dostojnik kościelny Nie mógł powstrzymać łez, leciały mu po twarzy ze śmiechu. Jak uważny był prymas, Kowalikowie przekonali się 2 tygodnie później. Do drzwi zadzwonił listonosz. Przyszła paczka z kancelarii prymasa. W środku znajdowała się 2-tomowa książka Miłość na co dzień autorstwa prymasa, list z błogosławieństwem i jeszcze małe zawiniątko otulone w bibułę i miękki materiał. Po zdjęciu opakowania ukazał się krzyż metalowy z postacią Chrystusa i trójlistnie zakończonymi ramionami. Na odwrocie widniała łacińska inskrypcja informująca, że krzyż został poświęcony 15 czerwca 1854 roku w Fordonie dla upamiętnienia 25-lecia kapłaństwa, niestety nie wiadomo czyjego.